I wracamy w Poranku Wnet do tematu 5G. Wczoraj w Sejmie konferencję zorganizował Jarosław Sachajko, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zorganizował pan konferencję na temat cyberbezpieczeństwa dzieci, środowiska naukowe oraz ci, którzy protestują przeciwko sieciom komórkowym w Polsce, przeciwko 5G. Co z tej konferencji wynikało i w ogóle dlaczego ją pan zorganizował?
Znaczy, tak, żeby to uporządkować. Konferencję dotyczącą sieci 5G zorganizowałem kilka miesięcy temu, jeszcze w poprzedniej kadencji, i byli sami profesorowie, którzy o tym mówili. Właściwie nie wczoraj, a w poniedziałek, to był zespół parlamentarny do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, który miał się zajmować właśnie projektem rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego dopuszczalnych norm pól elektromagnetycznych w środowisku. W tym rozporządzeniu minister zdrowia chce stukrotnie podnieść normę na promieniowanie. I teraz samo to, że cokolwiek chcemy podnieść stukrotnie, już powinno wzbudzić nasze zaniepokojenie. Bo to może przykład z innej dziedziny. Jakby ktoś od jutra nam powiedział, że możemy spożywać 100 razy więcej cukru czy 100 razy więcej soli. Albo bardziej adekwatny przykład. Jeżeli ktoś nam by powiedział, że możemy się 100 razy dłużej opalać. Bo promieniowanie elektromagnetyczne to jest podobne, to jest promieniowanie tak jak i promieniowanie świetlne. I wiemy o tym, że bez słońca byśmy nie żyli. Nie byłoby życia na naszej planecie. Ale również większość z nas doświadczyła, że jeżeli przesadzimy z tym promieniowaniem słonecznym, to się możemy poparzyć i możemy umrzeć.
Powiedział pan, jakie miał pan wątpliwości? Czyli co było motywacją do organizowania tych konferencji? Ale co z tego wynikało? Co z tego spotkania wynikało? Jakie pytania padły i jakie ważne albo obrona 5G, albo zarzuty w stosunku do 5G się pojawiły?
No, niestety rząd traktuje nas dalej jako, przepraszam, no, chłopów pańszczyźnianych, nie mówiąc nam prawdy, a wprost przeciwnie, kłamiąc nas. Próbując dobierać odpowiednio, jak mu pasują jakieś argumenty naukowe. W ogóle jest pomijany Instytut Medycyny Pracy. Przy procedowaniu mega ustawy w poprzedniej kadencji, pod koniec to się odbyło, w ogóle raport Instytutu Medycyny Pracy przez Ministerstwo Zdrowia był zatajany, mówiono, że go nie ma. Dopiero jeżeli było takie zagrożenie, że wystąpi się do prokuratury, to ministerstwo się przyznało, że ten raport jest.
I co w tym raporcie jest?
No, jest. Ja może odeślę do dwóch innych artykułów, bo one są dostępne. Ja dzisiaj rano udostępniłem je na moim Facebooku Jarosław Sachajko. I to jest ochrona zdrowia ludności przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wyzwania wynikające z planowanego w Polsce wdrożenia systemu radiokomunikacji stacji 5G. I tu jest jasno napisane, że istnieją dane wskazujące na istnienie mechanizmów biorących, które mogą oddziaływać na nas negatywnie. I bardzo naprawdę merytorycznie, profesjonalnie zrobiony raport, czy artykuł, który mówi, że rząd nas perfidnie kłamie, bo mówi nam, że mamy najniższą normę, wszyscy mają wyższą. A tu jest jasno napisane, że normy w innych krajach są podobne lub niższe. To są Włochy, Szwajcaria, Belgia, Izrael, Litwa, Luksemburg, ale i miasta poszczególne, Bruksela, Paryż, Toronto mają niższe normy i to nie jest prawdą, że mamy najniższą. Jest również tutaj napisane, że w Szwajcarii jest 5G przy normach takich, czy podobnych do tych, które są u nas. Czyli można zrobić 5G. O tym mówi kolejny ich raport. Uwarunkowania ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne związane z użytkowaniem radiokomunikacji w sieci w technologii 5G w Polsce. Więc naprawdę nie jest to prawdą, co rząd nam mówi. Zachęcam do przeczytania tych artykułów. Jeszcze raz mówię, są u mnie na Facebooku i będę chciał dzisiaj je zamieścić na mojej stronie sachajko.pl, żeby merytorycznie podejść do tematu.
Ale gdzieś pan znalazł wiarygodny dowód i rozumowanie na temat szkodliwości 5G i podwyższenia tych norm?
ma pan to wszystko w tych artykułach. Właśnie o to chodzi, żeby przeczytać te artykuły, bo polscy naukowcy o tym mówią, że to nie jest dla nas bez znaczenia. Stany, chodzi o to, żebyśmy przy tej samej normie zrobili w Polsce 5G, a przynajmniej w kilku miejscach testowo to zrobili. Ja przy procedowaniu tej mega ustawy zaproponowałem poprawkę, żeby w Polsce były miejsca, gdzie nie ma promieniowania elektromagnetycznego, żeby to były uzdrowiska, żeby osoby, które są elektrowrażliwe, mogły tam się przeprowadzić i tam mieszkać. Prawo i Sprawiedliwość odrzuciło tę poprawkę. Rząd francuski, czy agencja rządu francuskiego powiedziała, że społeczeństwo francuskie, około 5% społeczeństwa francuskiego jest elektrowrażliwe. Czyli w polach elektromagnetycznych źle się czują, chorują, mają różne zaburzenia. U nas mówi się, że nie ma kogoś takiego, ale załóżmy, że u nas, jeżeli to byłoby tylko 3%, to jest ponad milion ludzi, którzy są elektrowrażliwi. Więc naprawdę nie można traktować Polaków jako osób, takich, przepraszam, jak niepełnosprawnych umysłowo, że nie dotrą do takich danych, bo tych danych jest bardzo dużo. O nich mówili polscy naukowcy w trakcie konferencji, do której link jest na mojej stronie sahajko.pl. O tym jest mowa w tym raporcie, czy w tych artykułach z Instytutu Medycyny Pracy. Czyli tu nie ma osób, które, czy może jest niewiele tych osób, które mówią, że nie chcą 5G, bo nie chcą 5G, tylko po prostu Polacy tyle razy, w ogóle zostaliśmy tyle razy oszukani, że dmuchamy na zimne. Szczególnie jak się nam mówi, że coś 100 razy trzeba podwyższyć, bo pamiętamy tych naukowców, którzy mówili przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, że palenie papierosów nie szkodzi, że azbest nie szkodzi, że bisfenol nie szkodzi, że różne dodatki do żywności nie szkodzą, a później się okazywało, że one szkodzą. Bisfenol wiemy, że jest zły, będzie wycofywany, różne dodatki do żywności są wycofywane i palenie papierosów powoduje nowotwory, a azbest również. Dlatego oczekuję merytorycznej dyskusji i będzie kolejne spotkanie tego zespołu. Myślę, że 20 grudnia będę chciał go zorganizować, żeby ministerstwo podeszło realnie i uczciwie do nas.
Ale te konsultacje, które ogłosił minister zdrowia, się już zakończyły.
Zakończyły się te konsultacje w poniedziałek, ostatnie mogły wpłynąć, i teraz chciałbym właśnie 20, przed tym jak będzie wydane rozporządzenie, żeby ministerstwo powiedziało, co było w tych konsultacjach, żeby ministerstwo przedstawiło, ustosunkowało się chociażby do tych dwóch artykułów Polskiego Instytutu, Państwowego Polskiego Instytutu, który mówi, że możemy zbudować 5G. To zresztą mówił również dyrektor NIK-u z Lublina, który robił badania, raport NIK-u dotyczący stacji BTS, które są w Polsce stawiane nierozsądnie, nierozważnie, byle gdzie. O tak może najlepiej można to powiedzieć. I on o tym mówił, że na spotkaniu ekspertów była mowa o tym, że możemy zbudować 5G przy tych standardach, tych normach, które są. No i tak jak mówię, w Szwajcarii tak jest zrobione. To dlaczego u nas się tak nie chce zrobić?
A jednocześnie w Brukseli minister środowiska powiedziała, że żadnego 5G nie będzie, dopóki nie będzie dowodów na to, że jest to obojętne z punktu widzenia życia ludzkiego i że nie oddziaływuje ani na organizmy żyjące, w tym na człowieka. A tymczasem w czasie tej konferencji, którą pan zorganizował, profesor Andrzej Krawczyk powiedział, że właściwie to promieniowanie będzie korzystne z punktu widzenia organizmu. Inni profesorowie, profesor Pałko, profesor Sieroń, również powiedzieli, że żadnej szkodliwości nie ma, i w ogóle stawianie sprawy w ten sposób, żeby udowodnić nieszkodliwość 5G, to jest stawianie sprawy na głowie, bo powinno się udowodnić szkodliwość, a nie udowodnić, że jest nieszkodliwe.
Po pierwsze, profesor Pałko mówił, że jednak jest szkodliwe. On tam mówił o diatermii krótkofalowej, że ona, to jest sposób leczenia, ta diatermia krótkofalowa, że ona działa dobrze leczniczo. Jeżeli stosujemy ją 10-15 minut, ale jeżeli ją zastosujemy przez godzinę, to ona zabije. I właśnie o tym musimy wiedzieć, że promieniowanie 5G w odróżnieniu od tych aparatur leczniczych będzie na nas działało cały czas. Bo wpływ na nasz organizm, możemy powiedzieć, że jest trzy czynniki, które wpływają. Częstotliwość, moc oraz długość ekspozycji. I właśnie tu o to chodzi, że w tym 5G będziemy i w ogóle w promieniowaniu elektromagnetycznym jesteśmy cały czas zanurzeni, bo to nie jest nic nowego. Telewizja, radio, telefony, to wszystko jest promieniowanie właśnie elektromagnetyczne. I chodzi o to, żeby tej dawki nie zwiększyć za dużo, bo to na nas oddziaływuje. Więc naprawdę również na moim Facebooku umieściłem link do tej właśnie, do tego prac tego zespołu. I no 5 godzin, naprawdę bardzo merytoryczna dyskusja. Wszystkie osoby mogły się wypowiedzieć. No niestety rząd nie chciał odpowiadać na pytania, które padały ze strony społecznej, czy od obywateli, od różnych organizacji. Więc będzie, jeszcze raz powtórzę, myślę 20 kolejne spotkanie.
Po którym zaprosimy pana posła do studia, żeby o tym spotkaniu opowiedzieć. Jarosław Sachejko był gościem Poranka Wnet na zegarze, godzina 8:53. Za chwilę będziemy rozmawiać z rzecznikiem prokuratury w Białymstoku o śledztwie w sprawie prezesa NIK-u, ale zanim to się stanie, posłuchamy zespołu Bokka. Jest godzina 8:58, a przy telefonie Paweł Sawin, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Pierwsze pytanie brzmi tak. Dlaczego prokuratura w Białymstoku została wybrana na śledztwo w sprawie Mariana Banasia?
Zawiadomienie, które zostało sygnowane przez grupę posłów, między innymi pana posła Jana Grabca, zostało przekazane do rozpoznania prokuraturze regionalnej w Białymstoku na mocy postanowienia prokuratora krajowego, który działał w oparciu o przepis paragrafu 116 ust. 5 regulaminu. I konsekwencją tego przekazania było następnie dosyłane kolejne zawiadomienia, między innymi od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także od szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pytanie oczywiście może nie do pana, co ten artykuł 116 regulaminu mówi, bo w końcu pan Banaś urzęduje w Warszawie i wydaje się, wygląda, albo w Krakowie mieszka, że tam powinny być te śledztwa przeciwko panu Marianowi Banasiowi, a nie w Białymstoku.
Artykuł ten 116 mówi o tym, że kierownik jednostki nadrzędnej, w tym przypadku pan prokurator krajowy, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekazać innej jednostce mu podległej sprawę z wyłączeniem zasad właściwości miejscowej, czyli poza, tak jak pan redaktor zauważył, poza Kraków i Warszawą.
Ale czy jest jakaś specjalizacja prokuratury w Białymstoku do tego typu spraw?
Owszem, można tak to uznać. Prokuratura Regionalna w Białymstoku specjalizuje się w śledztwach dotyczących tak zwanej szeroko pojętej przestępczości gospodarczej, a zwłaszcza związanej z uszczupleniami i wyłudzeniami podatku VAT. Myślę, że to też mogło mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez pana prokuratora krajowego.
Co mówi się w Białymstoku na temat tych materiałów, które przygotował główny inspektor finansowy, czy tego dokumentu przygotowanego przez CBA?
Analiza tychże zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozwoliła na podjęcie decyzji procesowej o wszczęciu śledztwa. Są to materiały, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa. Także w tym wypadku prokurator ma obowiązek w oparciu o przepis kodeksu postępowania karnego, dokładnie przepis artykułu 303 KPK, wszcząć postępowanie przygotowawcze.
Czyli teraz jest etap postępowania przygotowawczego.
Tak, jest wszczęte śledztwo i oznacza to, że w toku tego postępowania przygotowawczego prowadzonego w formie śledztwa prokurator prowadzący będzie gromadził materiał dowodowy.
I będzie też przesłuchiwał osoby, które coś wiedzą na ten temat, czy będą przesłuchania pana Mariana Banasia?
Panie redaktorze, oczywiście jedną z form gromadzenia materiału dowodowego jest przesłuchiwanie świadków. Natomiast co do zamierzeń prowadzącego postępowanie, a zwłaszcza personaliów osób, które mają być przesłuchiwane, nie mogą informować z uwagi na tajemnicę śledztwa.
To postępowanie przygotowawcze jak długo może trwać?
Przepisy kodeksu postępowania karnego wskazują, iż taki pierwotny termin śledztwa, podstawowy termin śledztwa to są 3 miesiące. Natomiast w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulegać przedłużeniu o dalsze 3 miesiące do roku, a nawet powyżej roku. Natomiast kwestia, jak długo będzie trwało to śledztwo, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Wszystko zależy od dynamiki prowadzonego postępowania, od ilości materiałów, jakie trzeba będzie zgromadzić celem podjęcia decyzji merytorycznej.
A te materiały nie są zgromadzone przez CBA? Czy prokuratura nie dostała gotowca?
Nie wiem, co pan redaktor rozumie pod pojęciem gotowca. Zostały nadesłane łącznie z zawiadomieniem materiały. One podlegały analizie i w wyniku tejże analizy podjęta została decyzja o wszczęciu śledztwa. Natomiast w celu wydania decyzji merytorycznej należy gromadzić dalszy materiał dowodowy. Jaki to będzie materiał dowodowy, w jaki sposób prokurator będzie gromadził tenże materiał, tak jak mówiłem wcześniej, nie mogę z uwagi na dobro postępowania informować o tym publicznie.
Powiedział pan o 3 miesiącach, ale takie postępowanie przygotowawcze może trwać tydzień albo 2 tygodnie.
Panie redaktorze, to by były spekulacje z mojej strony, gdybym w tej chwili pokusił się o wyznaczenie jakiegoś sztywnego terminu, do którego zostanie zakończone to postępowanie.
Intencją pytania było, czy może trwać krócej niż 3 miesiące? Czy zdarzają się takie postępowania przygotowawcze, które trwają krótko?
Panie redaktorze, na tak zadane pytanie mogę jedynie powtórzyć, że byłoby spekulacją z mojej strony, gdybym wskazywał jakikolwiek termin możliwego zakończenia postępowania. Na pewno się zdarzają takie postępowania, które trwają krócej, ale dotyczą one niewątpliwie spraw o mniejszym ciężarze gatunkowym, jeżeli mogę to tak określić.
To postępowanie przygotowawcze kończy się albo oddaleniem, albo postawieniem zarzutu. Innej drogi nie ma.
Dokładnie nazywa się to umorzeniem postępowania i przedstawieniem zarzutów. Przedstawienie zarzutów nie kończy postępowania karnego. Po przedstawieniu zarzutów mogą być rozpoznawane wnioski dowodowe podejrzanego i wówczas może zajść konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i wtedy dopiero prokurator będzie podejmował decyzję. Ale na tym wstępnym etapie naszego śledztwa nie sposób w ogóle mówić o tym, w jaki sposób się to postępowanie zakończy.
Czy jeden prokurator został oddelegowany do tego postępowania, czy jest zespół prokuratorów, które się tym zajmują?
W tej chwili sprawa jest zadekretowana na jednego prokuratora, co nie wyklucza możliwości uzupełnienia składu osobowego i powołania zespołu śledczego.
Czy nazwisko prokuratora jest znane, czy można je podać do publicznej wiadomości?
Nie podajemy nazwisk prokuratorów referentów. Nie stanowi to informacji publicznej. Jest to dokument wewnętrzny z dekretacją szefa jednostki.
Czy pan wie o tym, że Radio Wnet dostało koncesję w Białymstoku?
Nie wiem. To już, ale bardzo się cieszę.
A to już teraz,
i gratuluję.
To już teraz pan wie, że za kilka miesięcy będzie można Radio Wnet i Poranek Wnet usłyszeć też w Białymstoku. Teraz słychać go w Warszawie i w Krakowie, a gościem Poranka Wnet był pan Paweł Sawin, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Panie
redaktorze, Paweł Sawoń, S-A-W-O-N.
Paweł Sawoń.
Tak, Paweł, pomyłka mała w nazwisku.
Ale nie ma pan dzisiaj imienin, bo dzisiaj są imieniny Barbary, ale już mogę panu złożyć imieninowe życzenia. 29 czerwca.
Tak, obchodzę wówczas. Bardzo dziękuję. Niedawno miałem urodziny, także bardzo mi miło. i przyjmuję życzenia od pana redaktora.
100 lat. Na zegarze godzina 9.06 to w takim razie czas na przegląd.
Czas na przegląd prasy.
Jan Oleński w studio. Krótki przegląd prasy.
Krótki, tak. W krótkim przeglądzie prasy. Najpierw nasz dziennik. Tutaj ciekawy wywiad. Albo nieciekawy, zależnie kto tego, kto czyta i jak oceni. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Jego zapisy zaczną obowiązywać od czerwca 2020 roku w Kościele Katolickim na terenie Polski. A to, czym się one różnią od obecnych przepisów i nie tylko, o tym pisze, znaczy mówi ksiądz profesor Wojciech Góralski, prawnik i kanonista z UKSW, z którym rozmowę przeprowadza Sławomir Jagodziński na 12 stronie. Chodzi o zabezpieczenie małżeństwa. Teraz przeskakuję szybko do dziennika Gazety Prawnej, gdzie w pierwszej kolejności zainteresował mnie artykuł o 13 emeryturze, która może już w kwietniu. Obóz rządowy trzyma kurs na wypłatę 13 emerytury w kwietniu, czyli tuż przed wyborami prezydenckimi, ale to, czy Prawo i Sprawiedliwość wypłaci dodatkowe świadczenia w tym terminie, zależy od tego, czy uda się zdążyć z uchwaleniem ustawy i przygotowaniem ZUS do całej operacji. Resort pracy boi się, czy ustawa zostanie uchwalona i czy ZUS zdąży z wypłatami, gdyż w zeszłym roku prace nad ustawą miały ekspresowe tempo, ale w tym pojawił się dodatkowy czynnik w postaci opozycyjnego Sejmu, który może spowolnić pracę nad ustawą. Przypomnijmy, że ustawa wprowadza możliwość finansowania wypłaty trzynastki, tak zwanej trzynastki z pożyczek z budżetu za pośrednictwem funduszu. Co jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej? To kilka stron wcześniej o Karpaczu, gdzie będzie Karpacz znowu zostanie centrum debaty o przyszłości przemysłu. Będzie to czwarte forum przemysłowe, które odbędzie się od 12 do 14 grudnia. Będzie to okazja do debaty o kluczowych problemach przemysłu europejskiego, takich jak reindustrializacja, gospodarka cyfrowa, rewolucja elektryczna w motoryzacji, polityka klimatyczna czy bezpieczeństwo energetyczne. Udział w tym forum zapowiedziała już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ale oprócz niej do Karpacza przyjedzie ponad 700 gości polskich i zagranicznych, a poszczególne punkty programu będą relacjonowane przez najważniejsze polskie media. Podczas forum odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń, debat, sesji plenarnych, rozmów, prezentacji i bloków tematycznych, a cały program zostanie uporządkowany tematycznie w ramach kilku ścieżek. Inwestycje, społeczeństwo, gospodarka, innowacje i infrastruktura. To dziennik Gazeta Prawna.
A w tygodniku Gazeta Polska, restaurator na celowniku Biedronia. Chodzi o obrażanie mojej wiary, mojej religii. Jeśli ktoś profanuje flagę LGBT, flagą LGBT, Matkę Boską, to ja mam prawo tę flagę skreślić, mówi Dominik Renke, syn właściciela z krakowskich kramów dominikańskich. To jest artykuł tytułowy w dzisiejszej, w tygodniku Gazeta Polska Codziennie, ale na 18 stronie możemy przeczytać o 10 koszmarnych pomysłów Adriana Zandberga. Kilka z nich państwu zacytuję. Po pierwsze, adopcja dzieci przez gejów, czyli to tylko początek. Represje karne i organy antydyskryminacyjne. Skrajna indoktrynacja w szkołach, zabijanie nienarodzonych na życzenie, czyli bez ograniczeń. NATO już nie zlikwidować, ale osłabić. Sojusz z Ameryką, czyli obleśnie wujaszek Trump. Sądy, rezygnacja ze zmian z obłudnym uzasadnieniem. Polacy nie chcą muzułmańskich imigrantów, bo są rasistami i ofiarami propagandy, a pozostałe dwa punkty mogą państwo przeczytać w Gazecie Polskiej w tygodniku.
Małe sprostowanie z mojej strony, bo poprzednia informacja o Karpaczu nie pochodzi z dziennika Gazety Prawnej, a z Rzeczpospolitej. Dlatego jeszcze w tej Rzeczpospolitej zajrzymy do jednego artykułu o ekonomii i rynku. Nad Wisłą brakuje jednorożców. Krajobraz startupowy w naszym kraju nie napawa optymizmem i choć w ciągu ostatnich 5 lat rynek ten dwukrotnie wzrósł, a w Polsce działa już niemal 5000 młodych, innowacyjnych spółek, to wciąż nie doczekaliśmy się ani jednego jednorożca. Takim mianem określa się te startupy, które osiągnęły międzynarodowy sukces, a ich wycena przekroczyła 1 miliard dolarów. U nas tylko 3% tych młodych, innowacyjnych firm generuje ponad 125 tysięcy euro przychodów miesięcznie. A skoro jeszcze Dziennik Gazeta Prawna jest, mam w ręku, to jeżeli ktoś jest zainteresowany, na 8 stronie można się dowiedzieć, troszeczkę uporządkować sobie swoją wiedzę o tym, kto rządzi polską energetyką, o zmianach w i utworzonych nowych resortach, a także tym, kto nimi zarządza, można się dowiedzieć z 8 strony Dziennika Gazety Prawnej.
A z tygodnika Polityka można się dowiedzieć o paradoksach Zandberga. Czy popularny szef niepopularnej partii może zostać liderem opozycji? I z tym pytaniem państwa zostawiamy. Jan Oleński przeglądał prasę i był wydawcą dzisiejszego poranka. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Za chwilę Studio Lwów i Wojciech Jankowski, który już na pewno przygotowuje się we Lwowie do swojej audycji. Popołudnie Wnet poprowadzi Magda Uchaniuk-Gadowska. Krzysztof Skowroński, zapraszam państwa jutro o godzinie 7:07 i przypominam, że od 6:00 jest taka audycja, która nazywa się Miś. Warto słuchać Radia Wnet od godziny 6:00, a w ogóle warto słuchać Radia Wnet. Dzisiaj imieniny Barbary. Jeszcze raz wszystkim Barbarom najlepsze życzenia składam. Wszystkiego dobrego.